Witam Państwa, to rozmowy o wojnie w Ukrainie i dziś przenosimy się do samego obwodu donieckiego, do Donbasu, w okolice frontu, gdzie jest mój dzisiejszy gość. To ratownik pola walki, Polak, który pomaga na miejscu ukraińskim żołnierzom. Proszę Państwa, moim gościem jest Miłosz Jezierski. Dzień dobry, Miłosz.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Zdradzę Państwu, że znamy się z Miłoszem prywatnie. Ostatnio widzieliśmy się w obozie donieckim, bo Miłosz działa w fundacji W Międzyczasie i właśnie tam obserwowałem, jak pracują członkowie tej fundacji, polscy ratownicy pola walki. Miłoszu, czy możesz zdradzić, gdzie w tej chwili jesteś? Oczywiście bez podawania dokładnej lokalizacji, ale tak, żeby widzowie mogli sobie wyobrazić po prostu, w jakim miejscu się w tej chwili znajdujesz.
Również Donbas i poprzedni kierunek, kontynuujemy pracę na tym samym kierunku, co wcześniej z SSO.
Czyli to jest oddział, który jako siły specjalnych operacji wspiera te oddziały, które są na pierwszej linii? Jak wygląda ta praca? Tak.
Chłopaki mają kilka zadań, a obecnie realizują zadania wywiadowcze, głównie dronami, tutaj zabezpieczamy droniarzy. Pracujemy, nie mogę powiedzieć, że obecnie na strefie zero, chociaż to jest praktycznie strefa zero, tak. Pracujemy pomiędzy strefą 1 a strefą 0, czyli no po prostu tyły, które robią zwiad dla artylerii czy pod szturmy. Obecnie szturmy się nie odbywają, na tym kierunku jest bardzo ciężko, co zresztą może porozmawiam o tym później, tak, o akcji Damiana, ewakuacji, którą podjęli, ewakuacji ciała dowódcy oddziału SSO, z którym współpracujemy.
Tak, tak.
Wykonują tu także zadania tak zwane czyszczące, czyli zaczystki okopów, ponieważ ktoś po szturmie, że tak powiem, musi posprzątać brzydko, tak? Szturm nie dokonuje całkowitego zniszczenia wroga. Po prostu zajmują pozycję i w tych wszystkich lasach, transzejach, pokopanych schronach często znajduje się za plecami wojska rosyjskie. I ktoś za tym szturmem idzie i tej zaczystki dokonuje, żeby nikt, nie daj Boże, za pleców albo nikt nie został za liniami, za naszymi liniami, tak? I na przykład nie dawał koordynatów artylerii. Niekoniecznie musi zdradzać swoją pozycję, od razu strzelać w plecy. Również chłopaki wykonywali zadania typu zatkać dziurę, bo gdzieś pękła. Czyli zarzucani na gaszenie pożarów, ponieważ na przykład, tak jak w Bachmucie, pękały dziury w obronie i oni musieli jeździć od punktu A do punktu B i te dziury zatykać.
Rozumiem. Ogólnie to jest kierunek, no chyba, nie wiem, czy mogę zdradzić, kierunek bachmucki.
Tak, to jest kierunek
tam,
bachmucki,
gdzie byliśmy
dalej.
Wcześniej. Dobrze. Rozumiem. Ja tylko zdradzę Państwu, że ja właśnie byłem z tym oddziałem sił specjalnych, byłem też z ekipą W Międzyczasie, wtedy to jeszcze poza Miłoszem był Damian i Kuba, no a w tej chwili zostałeś sam.
Tak? W tej chwili przyjechałem z dwoma innymi chłopakami, okay, gdzie jeden również jest lekarzem. I tak jak mówię, wykonujemy na zmianę, rotujemy się przy oddziale wywiadowczym. Stoimy na pozycjach i pilnujemy, czy chłopakom nic złego się nie stanie. Głównie tutaj akurat w tym momencie wchodzi artyleria, lotnictwo, ale raczej szturmów Rosjanie również nie podejmują. Tak jak wspomniałem, ciężki teren, ciężkie warunki, obie strony mają tutaj, no cóż by rzec, pad.
I no rozumiem.
Typowa wojna pozycyjna. Słychać cały czas strzały z karabinów maszynowych. W ogóle sytuacja jest czasem taka, że te pozycje nie są od ciebie zbyt wiele oddalone, a jednocześnie nikt nie podejmuje jakichś szczególnych działań ofensywnych, ponieważ jest o to bardzo, bardzo trudno i bardzo, bardzo ciężko. Mówiąc o tym, że... Tak?
Jeżeli ci mogę przerwać, przepraszam, a z czego wynika ta trudność twoim zdaniem? Bo sam to też widziałem tam na miejscu. Też się wybieram do was za jakiś czas, natomiast chciałbym, żebyś opisał, tak jak ty to widzisz, z czego wynika ta trudność, jeśli chodzi o szturmy. właśnie tam pod, no pod Bachmutem, nie będziemy wchodzili w kierunki konkretne.
Akurat tutaj, wbrew obiegowej opinii, Rosjanie wcale się nie rozbroili mocno. Mają bardzo wiele przeciwpancernej amunicji sterowanej i każda próba szturmu z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu, no nie ma tutaj zbyt wielu pól minowych, wiadomo, to jest Bachmut, to nie zdążyli się umocnić i tak dalej, niby już nie powinni mieć tej artylerii, niby nie powinni już mieć tej nowoczesnej broni, ale jakimś trafem nadal ją mają, nadal te pociski latają, chociażby przypomina się tutaj należy akcję Damiana, gdzie ja akurat byłem na Kasewaku, ale razem z Kubą ewakuowali zastępcy dowódcy, bo MS, z tego co wiem, był zastępcą dowódcy, tak. Był jednym z najważniejszych członków SSO, ówcześnie wykonującego zadanie zaczystki, gdzie zginął właśnie Anatoli, ich dowódca. I nie można tam było podjechać żadnym ciężkim sprzętem. Musieli nieść rannego o własnych siłach i nadal to tak funkcjonuje tutaj. Zresztą tak dodam tylko od siebie, że też nam padły wszystkie środki transportu fundacyjne, więc można powiedzieć, że jesteśmy w podobnej sytuacji, jak i tutaj chłopaki mają, że nie można podjechać jakimś porządnym sprzętem komuś ewakuować, ale może wrócę do tego później. W każdym razie, tak jak mówię, ciężko w ogóle czokolwiek podjechać ze względu na zbyt duże nasycenie terenu bronią przeciwpancerną i zresztą bronią inteligentną. Tak, latają tutaj drony samobójcy, lata tu amunicja kierowana i w tym całym piekle Damian z Kubą musieli ręcznie przez 7 kilometrów w upale wynosić rannego.
Tak, tylko potwierdzę Państwu to. Byłem na, przy tym, to znaczy obserwowałem to z drona, bo nie wpuścili mnie chłopcy dalej, ale obserwowaliśmy dokładnie to, jak wynoszą najpierw rannego, potem wynosili ciało, bo była ewakuacja ciała dowódcy też. Więc to myślę, że to jest temat na jakiś dłuższy reportaż, który kiedyś zrobię, bo to jest, no, to była wyjątkowa akcja. Potem zresztą był pogrzeb tego dowódcy, na którym wszyscy się spotkaliśmy, natomiast to też, proszę Państwa, pokazuje, jaki to jest oddział, ten, w którym jest w tej chwili Miłosz, bo zdarzają się oddziały, które niestety no, nie ryzykują tak bardzo i nie ewakuują ciał swoich żołnierzy czy oficerów. Tutaj w tym wypadku doszło do takiej ewakuacji, no bo po prostu oddział się zawziął, że nie może tak być, że zostanie dowódca tam na, czy zastępca dowódcy tam po prostu na polu walki. Więc no, to jest myślę, że historia do opisania gdzieś. Mam nadzieję, że o tym wspomnę swoich, znaczy napiszę na pewno o tym w swojej książce. Ale jeszcze wrócę do tego, co się w tej chwili dzieje. Czyli mówisz, że ta sytuacja pod Bachmutem to w tej chwili przede wszystkim ogień kontrbateryjny z obu stron, tak? Obie strony okładają się artylerią, bo nie są w stanie w tych warunkach, jakie tam teraz są, przeprowadzić skutecznego szturmu.
Chociażby dodam, że ten teren, w którym wcześniej Damian dokonywał ewakuacji, las, jeszcze jak pamiętam, był zielony. W tym momencie to już są totalnie połamane zapałki, a krajobraz jest coraz bardziej księżycowy. No i a propos ewakuacji ciał, z tego co chłopaki mówią i z tego co zresztą mówił Damian, tak, przez te ciała po prostu brnie jak w bagnie. One się wszędzie rozkładają, depcze się po czaszkach, jest to krajobraz stricte postapokaliptyczny. I może z naszych pozycji, tych droniarskich, jeszcze tego nie widać. Oczywiście wszystko obserwujemy na dronach i nie widzę w ogóle nawet, jeżeli chodzi nawet o chodzenie pomiędzy tymi drzewami, one jeszcze wcześniej dawały jakąś osłonę. W tym momencie czy to Rosjan, czy to Ukraińców widać praktycznie jak na dłoni, nawet piechotą.
Okej, okay. I co? I próbują obie strony, rozumiem, wykorzystywać to i się ostrzeliwać, bo tam drony działają bez zarzutu, prawda? Teraz jest problem z dronami na południu przede wszystkim, w obozie zaporowskim, bo chyba tam Rosjanie wszystko przerzucili z tego, co rozumiem, z tego, co rozmawiam, a pod Bachmutem jednak cały czas te ukraińskie drony skutecznie działają, przynajmniej działały i z tego, co mówisz, rozumiem, że dalej działają.
Tak, cały czas działają i mogę powiedzieć, że nieraz ze swojej pozycji obserwowałem czarny dym od strony rosyjskiej, tak, więc coś tam było trafione. Mhm. I tak jak sobie liczyłem, to chyba nasza artyleria była aktywniejsza, jeżeli chodzi okay. o wylatywanie, więc no, biją tą artylerią mocno, tylko nie wiem, co z tego dalej wyniknie, ponieważ to jest jedna pozycja przed dużym zbiornikiem wodnym, za nim są jeszcze bagna, za nim są jeszcze wzgórza, kolejne lasy i w końcu zabudowania, tam gdzie siedzą jeszcze umocnieni Rosjanie, którzy się już umocnić, z tego co wiem, zdążyli.
No, niezwykle trudny kierunek, prawda? Z tego co ja słyszałem i obserwowałem, to naprawdę. Jeszcze te uwarunkowania terenowe to już szaleństwo. Mimo to Ukraińcy próbowali atakować, tak?
Tak, próbowali. Nawet na dronach widać, jest masa poniszczonego, ciężkiego sprzętu, który próbował tam podjechać. I jest to cmentarzysko zarówno techniki, jak i no, niestety ludzkie.
Jest. Powiedziałeś o tym, że ten ogień kontrbateryjny jest teraz skuteczniejszy, jest większa intensywność ostrzału ukraińskiego. Jeżeli możesz jeszcze zdradzić, co ogólnie mówią żołnierze ukraińscy, z którymi jesteś w tej chwili, jak morale w tej chwili wygląda?
Jeżeli chodzi o morale SSO, nie należy się martwić, że ktoś odpuści. Mhm. Natomiast coraz bardziej myślę, że panuje pewien fatalizm sytuacyjny, że no, to potrwa albo długo, albo będziemy się tu bić wiecznie. Mam takie wrażenie, że no, chłopaki chcą wierzyć w zwycięstwo, ale już jak sam zauważyłeś, bo ich znasz, raczej sprawę oceniają bardzo realistycznie. Nie wiem, czy będę mówił tutaj o krytyce dowództwa, chociaż ona się już w jakiś sposób pojawia i tak oficjalnie nawet nie mówię o nich, tak? Ale to nawet nie chodzi o samo dowództwo. Jest też krytyka samych dostaw sprzętu, że no te obiecane dostawy do tej ofensywy i nacisk na tą ofensywę, to jest właśnie zastanawiające, bo oni wcale nie żyją tylko własnym ogródkiem, tak? Nie będą tylko i wyłącznie mówić o korupcji w wojsku, o tym, że uciekli, że nie ma ludzi, no bo to są tematy wiadome i ich zdanie na temat dezerterów również znasz i no, nie są zbyt zadowoleni z tego, że ktoś bawi się na dyskotekach w Polsce i tutaj muszą umierać albo zostawać kalekami. Ale właśnie a propos dostaw i pomocy zachodniej, cały czas coraz bardziej panuje przekonanie, że ta pomoc była tak dawkowana, żeby Ukraina jak najbardziej osłabiała Rosję, nigdy nie mogła z nią wygrać. Ta pomoc, która miała nadejść, która była tak szumnie zapowiedziana, ostatecznie okazała się 60 czołgami i nadal nie widać tego więcej, a naciski były ogromne, żeby taką... Front jest przecież przeogromny. Front jest przeogromny, no 60 leopardów, z czego pół na pół, nie wiem, nie jestem ekspertem, w jakiej części są te A6, a jakie to są czwórki, tak? Ale podejrzewam, że więcej dostali czwórek niż szóstek, czyli tych starszych.
Też tak.
Jeszcze trzeba wziąć pod uwagę kanibalizację, części zamienne, że nie wszystkie wejdą do walki, prawda? Ale to już możemy zostawić innym ekspertom. Jest przekonanie, że oni zostali do tej ofensywy pchnięci politycznie na życzenie krajów zachodnich, na zasadzie takiej trochę pop-polityki, że Ukraina musi, to nie wiem, jakby ktoś oglądał jakieś krwawe igrzyska, że teraz ona Ukraina musi pokazać, bo dostała sprzęt, który okazał się na papierze w większości i oni zapłacą krwią za to, żeby ktoś nad ich głowami skutecznie podejmował rozmowy w sprawach pokojowych i nadal nie chodziło o żadną obronę Ukrainy, tylko o jej osłabienie. Znaczy, nie oszukuję się, ja w tych środowiskach, w których przebywam, bo wiesz, w jakich przebywam i wiesz, skąd znam chłopaków z Siczy, widzieliśmy między innymi takie rzeczy od początku, tak? Wiele osób zdawało sobie z tego sprawę. Po prostu wykorzystanie tego sprzętu jest dla nich narzędziem. I to, że maski opadły, po części może i dobrze, bo ich społeczeństwo to zauważy. Z drugiej strony, no, nie da się ukryć, że nastroje nie są takie, że hura optymistyczne i tutaj winnych tego, że ta ofensywa nie wyszła, nie szuka się tylko i wyłącznie po swojej stronie, ale tak jak mówię, po stronie Zachodu. No i jeszcze to, że Zachód bardzo mocno naciska na to, że oni dostali to przeszkolenie natowskie, bo tego zabrakło wielu elementów, żeby oni mogli wykorzystać raz, że to szkolenie, a dwa, że to szkolenie często okazało się w ogóle nieaktualne. No w ogóle tak, to nieadekwatne do warunków, ponieważ no jakby prześledzić nawet historię samych tworzonych procedur w krajach natowskich, to one od dawna kraje natowskie nie były w takim konflikcie, jakim była Ukraina.
I o tym mówią Ukraińcy, tak? Że te szkolenia, bo ja wielokrotnie słyszałem i to naprawdę z różnych źródeł, bardzo krytyczne zdanie na temat tych szkoleń. Od żołnierzy, którzy brali w nich udział przecież. Chyba nawet o tym rozmawialiśmy. Natomiast ja cię chciałem jeszcze po
zależy,
kolei...
Zależy też jasne, o jakich instruktorach mówimy. Najwięcej tak krytyki zebrali instruktorzy europejscy. Mhm. Amerykańscy jeszcze jakieś pojęcie mieli, tak? Może brytyjscy. Polscy, bo Polacy niejako, chociażby z grup specjalnych, jakoś byli wykorzystywani w konfliktach i rzeczywiście niektóre rzeczy się przydały, ale na przykład jeżeli chodzi o rozpoznanie działania na tyłach wroga, to Ukraińcy mogliby uczyć naszych, z tego co przynajmniej chłopaki tutaj mówią.
Jasno, ja mam tutaj różne informacje, bardzo dobre opinie usłyszałem na temat szkoleń w Skandynawii, zwłaszcza w Norwegii, negatywne o Wielkiej Brytanii i o Niemczech, takie bardzo negatywne, takie naprawdę no po prostu bardzo krytyczne. O szkoleniach polskich to ze strony Ukraińców słyszałem świetne rzeczy, więc tutaj szapoba dla Polaków, tutaj się możemy o szczegóły gdzieś tam wspierać. Myślę, że każdy ma jakieś swoje zdanie, ale akurat na temat naszych szkoleń słyszałem raczej dobre rzeczy, ale ja chciałbym wrócić, bo kilka tematów podjąłeś. Chciałbym zacząć od tego, bo ja to wiem, ale widzowie tego nie wiedzą. Powiedziałeś tutaj nam wszystkim, że ten oddział, z którym jesteś, który też osobiście znam, proszę Państwa, to są naprawdę patrioci, żołnierze, którzy przeszli przez, to nie są zwykli żołnierze, to są żołnierze o wysokim morale, o wysokim wyszkoleniu, też są w składzie sił specjalnych, więc, czy sił specjalnych operacji, więc różne rzeczy robili w trakcie tej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, w trakcie tej wojny, a część z nich ma doświadczenie jeszcze walk w Donbasie. I moje pytanie jest takie, powiedziałeś, że oni mają określone zdanie na temat dezerterów i ludzi, którzy uciekli z Ukrainy, albo po prostu migają się od tej służby wojskowej. Jakie to jest zdanie?
To czasem podchodzi pod to, że znaczy niektórzy, no bo wiadomo, istnieje jakaś empatia, że szkoda im młodych, bo tu już starsi giną i właśnie to mówię, mają takie fatalistyczne podejście do tego. Jak ostatnio tutaj z kolegą siedziałem, to wprost mówił, no wiesz, wojna wojną, ci młodzi też poginą, a jeszcze po tej wojnie będą kolejne problemy, ponieważ będą uzbrojone bandy, jasne, będzie chaos, nie wiadomo co będzie z państwem, tak? Ale przeważa jednak bardzo mocno pogarda wobec tych, co uciekli, wobec tych, co się wykupili, wobec korupcji. I dochodzi aż do tego momentu, że nie rozumieją, dlaczego ci ludzie na przykład po wojnie, po powrocie mieliby mieć wpływ na państwo, które i tak będzie już rozszarpane, rozklekotane i tutaj będzie potrzeba, no, że tak powiem, osób silnych i z jakimś kręgosłupem moralnym, żeby to państwo odbudować, a według nich ci ludzie się po prostu do tego nie nadają, więc chodzi nawet o odebranie praw wyborczych.
Rozumiem. Tutaj jeszcze chyba warto podkreślić, proszę Państwa, że to chyba nie chodzi tylko o kwestię służenia w armii, bo tu wydaje mi się, że część żołnierzy rozumie, że nie każdy musi służyć w armii. Tu bardziej chodzi o to, żeby być przydatnym dla swojego kraju, albo przynajmniej się starać coś zrobić pożytecznego dla tego kraju, a nie się wypiąć w sytuacji, kiedy jednak no, część społeczeństwa walczy, traci zdrowie i życie. Czy ja dobrze to rozumiem?
Dokładnie o to chodzi. Dokładnie o to chodzi, bo też nie każdy jest przecież w rezerwie. Mhm. I nie każdy dostanie kwit do woja. Więc tutaj mówimy o jednostkach, które po prostu się totalnie wypięły, żyją za granicą, nic nie wnoszą. I ja nie powiem, bo ja widziałem też badania socjologiczne a propos zdolności Polaków do obrony własnego kraju. Niestety przez pewne rozideologizowanie sfery społecznej doszło do tego, że dzisiaj tylko 37% głosiło gotowość do tego, żeby tego kraju bronić, ponieważ reszta utożsamia ojczyznę, która jest moim zdaniem określona innymi wartościami niż tylko twór administracyjny i nazwiska polityków, ale no, jeszcze 10 lat temu pamiętam takie badania robione, to było to 67%, więc skala jest porażająca.
Ja nie widziałem tych badań, nie jestem ciekawy, z czego to wynika. Więc mam nadzieję, że też ta wojna, która się dzieje tutaj na Ukrainie, to no, jednak trochę wpłynie też na nasze społeczeństwo, że zmieni trochę ono myślenie o pewnych rzeczach.
Właśnie i tutaj mam te wątpliwości.
Postaram się, to ja po tej stronie postaram się być optymistą chociaż. Natomiast przechodzę do tego, co dalej mówiłeś. Powiedziałeś jeszcze, że tutaj w tym wypadku, w wypadku tych żołnierzy dominuje ten fatalizm, że oni będą walczyć bardzo długo. No jak oni na to reagują, na taką perspektywę, że jeżeli ewentualnie ta wojna miała być taka długa, czy są jakieś, uważasz, że byłaby zgoda ze strony tych żołnierzy na jakieś ustępstwa terytorialne, na jakieś negocjacje? Pytam o to nie dlatego, że sam bym sugerował, że takie negocjacje są potrzebne, no ale bardzo dużo ostatnio o tym słyszymy z Zachodu, prawda, też w związku z tą kontrofensywą.
Ja sądzę, że takie ustępstwa ze strony politycznej skończyłyby się puczem wojskowym. To widać po nastrojach. Oni, jest takie określenie dumer. Boomer, zoomer, dumer. I dumer to jest taki melancholik, trochę nihilista, który godzi się z tym, że świat jest niesprawiedliwy, że i tak dąży ku zagładzie, a i tak mimo wszystko będzie tam walczył o swoje. I takimi dumerami są trochę Ukraińcy, że no, jest źle, może być tylko gorzej, to chociaż nie zróbmy, żeby było gorzej, to już lepiej było, jak jest źle. I trochę w takim zawieszeniu żyją i będą o ten swój kraj walczyć, tak, ale to jest taki trochę z jednej strony upadek wiary w zwycięstwo, a jednocześnie i tak musimy bić się do końca i jakoś tam trzeba wygrać, ale nie ma mowy o żadnych układach. Zresztą to już też ze strony psychologicznej o tym nie ma mowy, bo no nie oszukujmy się, oni nie walczą z cywilizowanym przeciwnikiem, który tutaj wyszedł w szranki, są jakieś zasady, tak, nie wiem, bije się tylko armia, ale to po prostu giną cywile, to jest, no sorry, no to jest wojna totalna i to, co Rosja robi, jest wojną totalną we wszystkich, na wszystkich poziomach i tutaj społeczeństwo może się jeszcze wymęczyć, tylko że to społeczeństwo ma zawsze kogoś w armii, sam widziałeś cmentarze, sam wiesz, ile ich rośnie. Tak. I każdy już prawie kogoś tam stracił, tak? Nie tylko walcząc na froncie, ale także w jakichś atakach bombowych, w różny sposób, tak?
Wywiezionych, w okupacji.
Tak, wywiezionych i w tym momencie no, już sama psychologia gra tutaj rolę, że o układach z kimś takim nie może być mowy, ponieważ nawet jeżeli pójdziemy na ten układ, to i też jeżeli wychodzę z logicznego założenia, idziemy z nimi na układ, a oni rozumieją tylko siłę, to jeżeli oni poczują słabość, to będą kontynuować to kiedyś.
No i to jest, proszę Państwa, też spojrzenie Ukraińców, z którym ja się stykałem, że ogólnie rzecz biorąc tak, że jest coś takiego jak takie wybora nie, czyli po prostu, że nie ma wyboru, musimy się bić, musimy walczyć. Dużo jest mówienia o przyszłości, o tym, że my walczymy, żeby kolejne pokolenie nie musiało walczyć i jest takie poczucie, że to jest wojna, wojna, która trwa od dawna. Tutaj ja jestem w Kijowie, za mną jest Majdan. Właśnie na tym Majdanie ginęli ludzie właśnie o to, żeby uniezależnić Ukrainę od Rosji. To było już, niedługo będzie 10 lat, jak to się zaczęło, późną jesienią 2013 roku i potem ofiary między innymi w lutym 2014 roku i potem wojna w Donbasie od 2014 roku i jest już takie poczucie wśród wielu Ukraińców, którzy walczą, że ta wojna to jest po prostu wojna pokoleniowa, że jeżeli się Rosji teraz nie pokona, to będzie kolejna wojna i kolejna i kolejna. Dla wielu osób to jest naprawdę sytuacja po prostu oczywista, że ta wojna się po prostu, jeżeli nie skończy się zwycięstwem Ukrainy, to się powtórzy. No i właśnie, no ale oni sobie z tego zdają sprawę, no ale no człowiek też się buntuje chyba, jeżeli ma takie poczucie, że może tam zginąć albo ponieść rany, albo po prostu będzie tam siedział przez kolejne lata, bo to już za chwilę, właściwie w tej chwili, półtora roku, ja ciągle myślę, jakby było kilka dni wcześniej, ale półtora roku już, a no, a wojna dalej trwa i nic nie wskazuje na to, żeby się miała skończyć w najbliższym czasie. To jakie jest do tego podejście?
To jest trochę takie kopanie się z rzeczywistością. No, jak się porozmawia czasami z niektórymi z nich, to oni mówią, że no, możemy się na to złościć, ale trzeba nauczyć się z tym żyć. Że jest ten chaos w armii, jest ta korupcja, nie dostaliśmy tyle sprzętu, ile dostać powinniśmy, ile nam obiecano. No i musimy z tym zrobić cokolwiek, tak? Ale wiadomo, że no narasta jakiś tam bunt, tylko że nikt nie zaryzykuje teraz rozbicia armii, ponieważ jest wróg. Oni wiedzą po prostu, to jest też instynkt przetrwania, że jeżeli oni się zbuntują, oni zrobią jakiś pucz w tym momencie, rozbiją tą jedność państwa, gdzie sam wiesz, żołnierze nie mają dobrego zdania o politykach obecnie rządzących. I to jeszcze wynika też z ich działań sprzed inwazji, bo to, że teraz ktoś uchodzi za wielkiego bohatera i można powiedzieć tylko pewną maskotkę mediów zachodnich, nie oznacza, że tutaj pewne rzeczy nie pamiętają. Ale oni po prostu nie chcą niszczyć swojego instynktu samozachowawczego. Rozbicie armii, rozbicie państwa w tym momencie mogłoby skończyć się zwycięstwem Rosjan. To po prostu anihilacją ukraińskości i Ukraińców i tych, którzy za to walczyli. Tak? Bo na pewno Rosja żadnego żołnierza, który walczył za wolną Ukrainę, nie zostawi wolnym. Już nie mówiąc o tym, że żywym. Tak?
Czyli chcesz mi powiedzieć, że wśród części żołnierzy rzeczywiście były te doświadczenia związane z tym, że jest korupcja, że jest chaos, a mimo to oni chcą dalej walczyć, no bo znów wiedzą, że nie mają wyboru, że ta armia jest jedynym gwarantem ich jakiegoś no, bezpieczeństwa, tego co tu, Kijowa, ich kraju, ich domów przed hordą Rosjan, tak?
Tak. Zresztą to, co Taras powiedział na pogrzebie Tolika, że oni nie walczą za polityków, nie walczą za konkretnych dowódców, tylko walczą za pewne wartości, które tam wymienił, za ich język, za ojczyznę, za rodzinę, za dzieci.
Mhm. No tak, też to wielokrotnie słyszałem. Tutaj, proszę Państwa, nie wszyscy są aż tak krytyczni do polityków, czy nie wszyscy są krytyczni to też zależy oczywiście zawsze od dowódców, ale ta podstawa, ten core, czy to jest walka za kraj, ale przede wszystkim też za rodzinę, za bliskich, za dom, za właśnie chyba za to, co kiedyś się rozumiało jako ojczyznę, też właśnie za kulturę, za to wszystko, kim są ci ludzie, to jest chyba kluczowe, że oni o to walczą przede wszystkim, ja przynajmniej też mam takie doświadczenie.
Nie walczą za żaden twór administracyjny, za żadne nazwiska w parlamencie, to jest bardzo ważne. I tak większość tutaj taką wojnę rozumie. Jest to, można powiedzieć, podejście bardziej metapolityczne, nie metapolityczne, metafizyczne niż takie materialistyczne, tak, że no, walczymy za jakieś tam nasze państwo, konstytucję. Nikt tego nie podnosi. No, niektórych z nich nie obchodzą jakieś tam konstytucje, prawa, bo oni mają też różne podejście do pewnych rzeczy, ale to są takie wartości, no, dla których są dla nich aksjomatami i tutaj za to podejmują rękawice, tak, i będą walczyć do końca. I wiedzą, że nie mają wyboru, ponieważ jeżeli tego nie zrobią, no to wszystko ten świat, który kochają, zginie.
Powiedz mi, jak wygląda wasza praca, w sensie twoja praca. To po prostu wygląda tak, że ewakuujecie chłopaków, udzielacie im pierwszej pomocy medycznej, jeżeli jest taka potrzeba? Jak to wygląda? Bo ja to widziałem, natomiast chciałbym, żeby widzowie sobie to wyobrazili jakoś.
Zazwyczaj wygląda to tak, że jeżeli mamy rannego, kupujemy mu czas. Musimy przede wszystkim nie doprowadzić do tego, aby się udusił, wykrwawił i dostarczyć go do najbliższego punktu, który może udzielić zaawansowanej pomocy medycznej. To się zaczyna już na etapie mediwaku, gdzie już mamy karetkę, gdzie już mamy jakieś lepsze oprzyrządowanie, a później na stab punkcie, czyli takim, można powiedzieć, wojennym sorze, tak? A później ze stop punktu trafiasz do szpitala, czyli jest już ustabilizowany, już jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. My jesteśmy od tego, żeby kupić mu czas dotarcia do tych punktów. i nasza praca wygląda zależnie od sytuacji. Może to być tak, jak Damian właśnie z Kubą szedł za oddziałem, robił zaczystki, ostatecznie wpadł, można powiedzieć, mimowolnie w szturm i zaczął szturmować te okopy, co się udało, ale zginął dowódca, były straty, trzeba było ewakuować rannego. Może to być też tak, że podjeżdżamy po prostu kasewakiem i odbieramy z punktu ewakuacyjnego rannego, jeszcze dodatkowo go stabilizujemy w tym kasewaku, czyli kasewak to jest po prostu pojazd ewakuacji, on nie jest przystosowany do ewakuacji medycznej, jest to byle jaki pojazd, może to być pojazd opancerzony, może to być samochód. Zabieramy go stamtąd i wywozimy do Mediwaku, czyli do pojazdu przeznaczonego do ewakuacji medycznej. Ale może to być też tak, jak ja miałem również, że podczas nocnej ewakuacji zginął na minach dowódca naszego plutonu medycznego. Trzeba było ludzi wyciągać z okopu, którzy byli poranieni minami i jeszcze pod ostrzałem moździerzowym, tak, i w nocy doprowadzić ich właśnie do punktów ewakuacyjnych, skąd dopiero mogłyby zabrać ich kasewak, czyli też trzeba było ich przez ileś tam set metrów nieść, uważać na pola minowe i na ostrzał moździerzowy. Oczywiście cały czas musimy też stabilizować i kontrolować ich stan, tak? Bo musimy też, jeżeli ewakuacja trwa dłużej, musimy też zwrócić uwagę na zaciśnięte opaski na ich nogach, to co robił właśnie Damian z Kubą, podawać im płyny, żeby się nie wykrwawili, żeby się nie odwodnili, żeby też nam gdzieś nie odpadli, tak, bo utrata przytomności jest bardzo, bardzo, bardzo utrudniająca ewakuację, wtedy wszystko się może zdarzyć. I musimy też, też dbać o to, żeby nie stracili tych kończyn zaciśniętych przez opaski, więc cały czas trzeba kontrolować ten ucisk, robić tam ponadę ran i patrzeć, czy nie przekrwawiają. No i na przykład Damian z Kubą, koledze, nogę uratowali, tak, gdzie się wykrwawiał i to bardzo mocno, a ewakuacja trwała kilka godzin. Musimy też zapomnieć o tym, że tutaj są szybkie ewakuacje. Oczywiście się zdarzają, czasami ktoś kogoś doprowadzi do tego punktu ewakuacyjnego i stamtąd go zabieramy, 10 minut i jest już przy mediwaku, ale bardzo często są to ewakuacje kilkugodzinne, gdzie taki chłopak leży właśnie z tymi opaskami, bólowy, w okopie, czeka na ewakuację, trzeba do niego przyjść i sprawdzić, czy w ogóle jeszcze można coś z tymi kończynami zrobić, bo często przez to te kończyny tracą. Właśnie przez to, że te opaski zaciskowe, które niby ratują życie, no bo ratują, są na tych kończynach o kilka godzin za długo, a czasem w ogóle niepotrzebnie, bo ktoś nawet nie sprawdzi, czy w ogóle był tam ranny. Po prostu wystarczyło zachlapanie krwią i od tego jesteśmy my, żeby takie stany kontrolować. W tym momencie, owszem, jest zagrożenie artylerią, ale to są działania wywiadowcze i pilnujemy chłopaków, żeby się im nic nie stało, bo no, mówili ostatnio, że coś niedaleko wolnęło, tak? No ale to wiadomo, nikt nie chce tego, żeby im się coś stało. Ja szczerze mówiąc, wolałbym uniknąć pracy niż pracować, bo wolę, żeby chłopaki zawsze ze swojego zadania wychodzili cali i zdrowi. I żeby to po tamtej stronie sypały się jednak straty, a nie po naszej, tak?
Powiedz mi, dlaczego ty tutaj przyjechałeś, znaczy tam przyjechałeś, bo jesteś w tej chwili, rozumiem, w Donbasie. Wygląda ładnie to miejsce, nawet znam chyba to miejsce i ten obrazek z tyłu za tobą, natomiast nie jest to bezpieczne miejsce z tego, co wiem. Poza, mimo tego, że macie internet, macie prąd, to nie jest tam za bezpiecznie, a miejsca, w które jeździsz, są bardzo niebezpieczne. Więc co robisz w Donbasie, Miłoszu, z Polski?
Wiesz co, odkąd zaczęła się inwazja, może inaczej, już od 2015 wspierałem walkę Ukraińców z Imperium Rosyjskim, bo rosyjskim, Imperium Moskiewskim. Ja bardzo nie lubię też używać nazwy Rosja, bo zostało, można powiedzieć, ukradzione przez Piotra Wielkiego, żeby przywłaszczyć sobie prawa do Rusi. I moim zdaniem bardzo mocno nieuprawnione, bo Ruś zupełnie inaczej ewoluowała, w zupełnie innych warunkach, a państwo moskiewskie, można powiedzieć, tą europejską Ruś raczej zniszczyło niż jakkolwiek rozwinęło, ale to już jest temat na inną historię. W każdym razie walkę Ukraińców o własną niezależność i niepodległość popierałem praktycznie odkąd zaczęli już walczyć z separatystami. A jak zaczęła się inwazja, mieliśmy tutaj znajomych właśnie w obecnym oddziale SSO. Praktycznie zaraz znalazłem się na granicy z jakimiś rzeczami, które chciałem im przekazać. Wtedy wszystkiego brakowało. Od jedzenia po jakieś, nie wiem, rzeczy taktyczne. Praktycznie pchano wtedy wszystko. I kto pamięta początek inwazji, te kolejki na granicach, tłumy uchodźców, ten wie, o czym mówię. Ja pamiętam, jak chłopaki jeszcze biegali, można powiedzieć, w takich podstawowych mundurach, w New Balansach, tak. I dopiero później zostali wyposażeni. No i wtedy poznałem się z Damianem, jakoś przy jednej z misji humanitarnych, no i zobaczyłem jego pracę, postanowiłem, że będę się do tego przygotowywał, żeby tutaj działać, ale też moja obecność jest podyktowana, jak wcześniej wspomniałem, względami ideologicznymi. Przede wszystkim uważam, że Rosja jest niebezpieczeństwem także dla Polski. I im bardziej jest tutaj powstrzymywana i każdy mały wysiłek, nawet teraz, ja wiem, że ta chęć do pomocy już opadła, bo pojawiły się różne problemy socjoekonomiczne w Polsce, można o tym się naprawdę rozgadywać. W każdym razie to nie zmienia faktu, że Rosja nadal jest zagrożeniem. To nie zmienia faktu, że Rosja zawsze może się odbudować, to nie zmienia faktu, że Rosja w swojej doktrynie ma praktycznie zawsze ujęte na każdym... Na każdym poziomie Rosja widzi wojnę, Rosja widzi ekspansjonizm. Jest to zakodowane w ich mentalności cywilizacyjnej, w ich, można powiedzieć, takim rdzeniu cywilizacyjnym, który już się za nimi ciągnie od XV wieku, odkąd wyszli, no, nie wiem, czy wyszli spod jarzma mongolskiego, ale przejęli całą strukturę cywilizacyjną obarczoną tym, czego się od nich nauczyli, a między innymi właśnie ekspansjonizmem i takim satrapizmem elit, który eksploatuje społeczeństwo, a kiedy już nie ma co eksploatować, musi iść i nażreć się po więcej do innych społeczeństw. I to po prostu funkcjonuje u nich pod różnymi systemami. Oczywiście można mówić, że ten carski był bardziej cywilizowany od czerwonego, no nie da się ukryć, że tak, ale nadal był drapieżny i Rosja taka będzie. I Rosja tak się nie zmieni. I Rosja jest w tym momencie emanacją zarówno i tego czerwonego dziedzictwa, i tego carskiego. Ale wszystko wiąże imperializm. I ten imperializm, czy tego chcemy, czy nie, on będzie w każdej sferze. Bo Rosja widzi, chociażby nawet to, jak wpływa bardzo mocno na różne sfery ideologiczne przez swój psyop. Od lewa do prawa, atomizując często społeczeństwo i dzieląc, wcześniej je odpowiednio osłabiając, po prostu Rosja ma pewną doktrynę, że wszystko jest wojną. I ona zawsze będzie próbowała do tej wojny dążyć, nieważne na jakim poziomie. Czy bardzo mocno kinetycznym, jak na Ukrainie, czy hybrydowym, wykorzystując Białoruś w Polsce, czy takim socjo-psychologicznym, wykorzystując jakieś tam ruchy skrajnie prawicowe, czy, znaczy nie lubię bardzo określenia skrajnie prawicowe, ale można powiedzieć jakieś tam odnogi ruchów prawicowych, albo chociażby nawet to, że jak stworzyli sobie nową lewicę na zachodnich uniwersytetach, bardzo mocno ją później eksploatowali, jako Sowieci do tej pory to robią. Co zresztą jest emanacją tego, że wiele takich autorytetów nowolewicowych dzisiaj bardzo mocno, może nie bardzo mocno, ale tak albo popiera Rosję, albo mówi coś właśnie o walce z imperializmem, o tym, że Rosja jest jednak jakimś tam adwokatem krajów trzeciego świata i że NATO jest oczywiście imperialistyczne, znamy już to gadanie i po prostu to jest też moja motywacja. Rosję trzeba za wszelką cenę powstrzymać, zwłaszcza, że jestem Polakiem i no, nie wiem, jak my mogliśmy dać się oszukać temu, że Rosja może już być normalnym partnerem. Naprawdę tego nie rozumiem.
No nie tylko my, wydaje się, że cała zachodnia Europa przeżyła szok. A jest jeszcze część krajów w zachodniej Europie, które chciałyby jeszcze jakieś interesy z Rosją prowadzić. Ostatnio Nicolas Sarkozy, były prezydent Francji, sugerował, że Rosja jest potrzebna Europie. Chciałbym zobaczyć miny ukraińskich żołnierzy, którzy by to usłyszeli. Natomiast może dobrze, jeżeli nie słyszeli, ale chciałbym po prostu zobaczyć sytuację, w której oni by mogli mu coś powiedzieć. Natomiast rozumiem po prostu, że masz takie poczucie, że to w pewien sposób to, co robią Ukraińcy, jest też w interesie Polski, po tym, co mówisz, po tym, co też wielokrotnie z tobą rozmawiałem.
Dokładnie tak. Uważam, że to jest w interesie Polski, krajów bałtyckich i wszystkich krajów, które kiedyś tworzyły jeden obszar, dzisiaj nazwany Międzymorzem, a wcześniej Rzeczpospolitą, który jest jakoś tam historycznie i w tym momencie nawet widać coraz bardziej związany.
Powiedz mi proszę jeszcze, bo część z tych chłopaków, z którymi jesteś teraz w Donbasie, to są zdeklarowani nacjonaliści. Natomiast chciałbym, tak, żebyś wytłumaczył, czym dla tych chłopaków jest nacjonalizm. Czy to są nacjonaliści w takim rozumieniu, jak czasami nam się wydaje w Polsce, że to jest jakoś związane z ideologią nazistowską, czy to bardziej są osoby, które po prostu są patriotami, a tam w Ukrainie funkcjonuje takie sformułowanie nacjonaliści? No bo ja znam wielu nacjonalistów ukraińskich, którzy, no nie wiem, no są bardzo tolerancyjni. Ja bym powiedział, że są na przykład bardziej tolerancyjni niż osoby o poglądach prawicowych w Polsce. Więc jestem ciekawy, jak to twoim zdaniem wygląda, jeśli chodzi właśnie o tych nacjonalistów, których ty znasz po ukraińskiej stronie.
Znaczy, przede wszystkim należy stwierdzić, że tak jak i w Polsce, tak jak i na Ukrainie, środowisko nacjonalistyczne nie jest monolitem. Ruch narodowy w Polsce takim monolitem nie jest i często są to zwalczające się frakcje, bo na przykład ja sam uważam się za człowieka przejawiające podobne przekonania, ale bliżej mi na przykład jest w wielu aspektach chociażby Remigiusza Okraski z Nowego Obywatela niż do kogokolwiek z Konfederacji. I podobnie tutaj chłopaki z Karpackiej Siczy, z którą współpracujemy, mają bardzo daleko na przykład ideologicznie do swobody, chociażby dzieli ich to, że swoboda często zachowywała się szowinistycznie wobec innych narodów europejskich, tak, wobec mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. Przecież to właśnie Sicz miała tę akcję, gdzie swobodę najzwyczajniej w świecie wygoniła z Użgorodu po tym, jak próbowano zrobić jakieś antywęgierskie wystąpienia. Mimo tego nawet, co dzisiaj Węgrzy, rząd węgierski robi, nadal utrzymywane są dobre stosunki z podobnymi ugrupowaniami na Węgrzech przez Sicz Karpacką i tam na przykład Legio Hungaria wysyła do nich pomoc cały czas. Więc to też nie jest takie wszystko jednoznaczne. Tak samo i w Polsce. Moje środowisko zupełnie inaczej niż środowisko Konfederacji, które tak naprawdę jest mocno zorientowane tylko i wyłącznie na krótkotrwałe cele polityczne. To nie jest żadna wielka ideologia i żadna wielka obrona Polski przed zalaniem ich Ukraińcami, bo znaleźliby sobie innego chochoła, byleby tylko podbić słupki wyborcze. Od początku pomagaliśmy chłopakom z Siczy, z Azowa i wiem, że to są akurat ugrupowania na Ukrainie, które chyba są najmniej skorumpowane, bo ta korupcja była przesiąknięta już wcześniej, przed inwazją i każdy wie, że ten kraj był tym korupcją przesiąknięty. I powstały, zresztą same te ugrupowania powstały też w kontrze do, między innymi do takich praktyk. I są to ugrupowania, jak sam wiesz, najbardziej propolskie, ponieważ to one promują ideę Międzymorza, to one organizują konferencje międzymorskie, to te organizacje są najbardziej za tym, żeby odbudować coś na kształt, może nie Rzeczpospolitej, bo nikt nie mówi, co to o jakimś jednym państwie, to jest, każdy w to wątpi, że jakieś jedno państwo ma powstać, ja też w to wątpię, ale na zasadzie takiej federacji, która, albo można powiedzieć konfederacji, która by równoważyła zarówno wpływy Zachodu, jak i zabezpieczała nas przed Rosją na bazie dawnej Rzeczpospolitej. Tak i owszem, są takie tendencje nie tylko tu na Ukrainie, ale i u Bałtów, a i znam też ruchy narodowe na Litwie, które już wcale nie są antypolskie i też bardzo mocno są za przywróceniem Rzeczpospolitej, że tak to ujmę. I podobnie u nas w Polsce również nasze środowisko jest w tej kwestii, znaczy środowisko narodowe ogólnie jest podzielone, tak jak wcześniej wspomniałem, ale środowiska nam zbliżone są, zresztą już na marszach niepodległości można było spotkać baner, chociażby Kijów, Warszawa, jedna sprawa, tak? Co było zaskoczeniem dla wielu osób, że akurat tam się pojawił. No i teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście środowisko narodowe w Polsce to tylko Konfederacja i oszołomy od Korwina. No bo tak nie jest. Tak samo tutaj to nie jest tak, że to jest tylko swoboda i jakieś tam marsze antypolskie we Lwowie. Można wykorzystać, tak jak mówię, wszystko można wykorzystać, wyciągnąć z internetu, stworzyć jakiegoś chochoła i rozdmuchać do granic, ale nie będzie to ani szeroki obraz, będzie to tylko po prostu wyłącznie chochoł, który ma działać na zideologizowanie pewnej sfery i wykorzystanie emocji społecznych.
Rozumiem. Czyli chcesz powiedzieć, że akurat ten oddział, i tutaj akurat, proszę Państwa, muszę potwierdzić, bo poznałem, jest bardzo propolsko nastawiony.
Tak. Bardzo propolsko.
I jest część nacjonalistów ukraińskich, którzy są propolsko nastawieni.
No, bardzo duża część. Praktycznie Polska jest postrzegana tutaj jako strategiczny sojusznik i nie tylko w sferze wojskowej. Oczywiście rozmawiamy o trudnych sprawach, bo trudne sprawy się pojawiają i trzeba o nich rozmawiać. Czy będzie to historia, czy będą to bieżące problemy, chociażby nawet jakieś konkurencji ekonomicznej, nawet w sferze takiej, no jeżeli chodzi o zboże, tak, o produkty rolne, no to no niestety ten problem się pojawi. Ale teraz musimy sobie zadać pytanie, czy możemy bronić 100% naszego interesu, jako takiego postrzeganego interesu, że nie możemy niczego wpuścić, czy jednak sojusze polegają na tym, że gdzieś się tam trzeba ponegocjować, coś odpuścić, coś wziąć, coś zostawić. No to zawsze tak to funkcjonowało zresztą, takie deale między państwami. Nie jestem wielkim geopolitykiem, tylko historykiem z wykształcenia i wiem, że mniej więcej tak ta polityka wyglądała. A jakieś upieranie się przy tym, że... Znaczy, mnie bardzo bawiło to ten cały deal zbożowy w Polsce, że już pomijając to, że to był jeden wielki hachment też naszych biznesmenów, bo oni to przeładowywali te zboże w różnych tam izbach, jeszcze zresztą powiązanych z niektórymi politykami, to jednocześnie bardzo mocno prawicowe opcje, które słusznie nawet protestowała z tym złożeniem, ja nie powiem, bo to jest w naszym interesie, żeby chronić nasze produkty rolne, ale jednocześnie na przykład chcą ciepłych relacji z Chinami, dopuszczenia tam wielkiego hubu chińskiego do Polski, czyli ja rozumiem, że ukraińskie zboże, gdzie tam, no, jeżeli chodzi o ekonomię, no to rolnictwo nie pełni jakiejś wielkiej funkcji, ale już na przykład zalanie tanim szmelcem chińskim naszego i wykolejenie naszego przemysłu byłoby dla tych opcji ok, bo to wolny rynek. No i to jest, no i to jest właśnie ta hipokryzja, która bazuje tylko i wyłącznie na zyskaniu sympatii, emocji społecznych i pozyskaniu nowych wyborców, ale nie widzę w tym wielkiej strategii dla Polski i zagospodarowania tego, co możemy zagospodarować. Ja mówię, pewne tematy trudne z nacjonalistami ukraińskimi, którzy są już poważną siłą i nie można ich lekceważyć, szczególnie po tej wojnie będą, należy wyjaśnić. Można to robić w cywilizowany sposób, ale można też emocje podkręcać do maksimum i nie wiem, co w ten sposób osiągnąć, bo ja nie powiem, ja nie uważam, że pewne rzeczy należy zostawiać z tyłu, chociażby, no wiadomo, sprawy historyczne, tak? Bo o tym rozmawiać należy, ale czy budować na nich przyszłość jako jedynym fundamencie, no to uważam, że nie.
No rozumiem. Chciałem cię jeszcze zapytać w takiej sytuacji. Rozumiem, że raczej zagrożenie tutaj niektórzy właśnie z tych środowisk ortodoksyjnie prawicowych, tak to nazywamy, nie lubisz tego określenia, no to powiedzmy sobie wprost, niektóre osoby prorosyjskie w polskiej polityce i ogólnie w Polsce straszą wojną z Ukrainą, że ewentualnie Ukraina po wojnie miałaby być na tyle silna, żeby zacząć jakąś wojnę z Polską. Ja oczywiście tak nie uważam, też od razu Państwa uprzedzę. Tutaj też Miłoszowi daję możliwość wypowiedzi. Nawet się może nie ze wszystkim zgadzam, natomiast chcę, żeby Państwo poznali gościa dzisiaj, a nie żeby poznali mnie. Natomiast kluczowe dla mnie jest pytanie takie, czy uważasz, jak jesteś w Ukrainie, znasz żołnierzy ukraińskich, znasz tych słynnych, strasznych dla niektórych środowisk nacjonalistów ukraińskich, to czy uważasz, że rzeczywiście jest zagrożenie wojną z Ukrainą kiedyś w przyszłości dla Polski, nie wiem, w ciągu najbliższych lat?
Absolutnie nie. Po pierwsze, Ukraina po wojnie, nie wiem, czy nie wpadnie w jakąś taką małą zadymkę tutaj między sobą, tak jak mówię, no każdy spodziewa się też uzbrojonych band, zniszczona gospodarka, to wszystko trzeba będzie odbudować. Nie wiem, czy nie dojdzie do jakiegoś puczu, ale jeżeli ten pucz będzie, to wyniesiony na bagnetach armii, armia jest przesiąknięta to kontrkulturą już w tym momencie nacjonalistyczną, a Polska dla nacjonalistów na Ukrainie jest po prostu naturalnym sojusznikiem, więc ja nie wiem, co by musiało ich zmusić do jakiegoś rajdu na Polskę, chwili, kiedy będą musieli odbudowywać swój kraj, walczyć z wszechobecną korupcją, różnymi bandami, a może nawet jakimiś prywatnymi wojskami oligarchów. no, musimy spojrzeć na to, jak to będzie realnie wyglądało, a to, że, bo ja wiem, kto takie sądy wypowiada, niejaki pan Korwin-Mikke, który już dawno odleciał, ja nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek stał na ziemi twardo, on w ogóle nie zauważa takich rzeczy, tak samo jak i jego szczerzy fanatycy zupełnie w ogóle nie chcą tego widzieć. Ja już tam nie chcę tak bardzo wnikać w tą politykę, bo mówię, tutaj też nie jestem ze względów politycznych, ale nie trudno już ignorować te wszystkie zapędy pewnych ludzi, bo to też odbija się na naszej pracy tutaj. Że jesteś postrzegany jako najemnica, coś zdrajcy, ja już byłem nazywany agentem, ja już byłem nazywany przesiedleńcem akcji Wisła, chociaż w ogóle nie mam niczego wspólnego ani z Ukrainą, ani z Galicją, ponieważ pochodzę z Suwalszczyzny i jeżeli coś mogę powiedzieć o Suwalszczyźnie, to, że nie widzę tam działalności band UPA, natomiast widzę masę pomników poświęconych zbrodniom rosyjskich. Czy to będą zbrodnie jeszcze armii carskiej, w postaci pomników poświęconych powstańcom styczniowym, czy to będą pomniki poświęcone ludziom cierpiącym podczas obławy augustowskiej. I dla mnie to jest moje dziedzictwo i może dlatego też nie mam emocjonalnego podejścia do Wołynia. Mam jako Polak, oczywiście, mam jako Polak i tego nie mogę zostawić, ale nie mam emocjonalnego podejścia do Wołynia, że ktoś z mojej rodziny tam zginął, bo tak często też lubią te osoby z tych środowisk konfabulować, że każdy miał kogoś na Wołyniu. Ja nie miałem, za to miałem kogoś na Suwalszczyźnie i nie jeden wylądował gdzieś w Syberii. Tak.
No, ja miałem i tu, i tu. Aczkolwiek na Wołyniu miałem najbliższą rodzinę, ale właśnie to już skoro wywołałeś temat Wołyniu, uważasz, że powinno się rozmawiać na ten temat z Ukraińcami?
Uważam, tak, oczywiście. I nie uważam wcale, że trzeba czekać do końca wojny, bo też nie popadam w jakąś taką taki fetyszyzowanie Ukraińców jak jakieś świętej krowy. To są ludzie tak jak i my, oczywiście mają teraz sytuację jaką mają. Uważam, że to sytuacja jest poważna również dla nas, to, że my teraz sobie przysypiamy i mówimy, a bo ta armia trochę jest rozbita rosyjska, już NATO nas ochroni. Ja tak nie wiem, czy tak NATO będzie miało taką wolę, żeby bronić kraj, który sam nie będzie potrafił się obronić i który nie będzie miał tej woli, żeby to robić. Z drugiej strony, co to za sojusznik, który się nie będzie bił, a trzeba będzie do niego poświęcać swoich chłopaków.
Jednym słowem sugerujesz, żeby też państwo nie zrozumieli, że tutaj narzekamy na sojusz z NATO, bo wydaje mi się, że nie. Obaj uważamy, że jest kluczowy, tylko chodzi o to, żebyśmy też mogli, mieli możliwości, żeby się bronić, a nie tylko polegali na sojusznikach. Dobrze rozumiem twoją wypowiedź?
Dokładnie tak. Ja uważam, że sojusznicy mogą nam pomóc w zakresie, w jaki uznają, że chcą pomóc, bo artykuł 5 nie zobowiązuje do tego, żeby uderzyli z całą mocą na państwo wraży. Może to być różnego rodzaju pomoc, może to też wysłanie jakichś oddziałów, tak? Ale oni też będą patrzeć na to, jak sojusznik sobie radzi, bo no też z punktu widzenia takiego, nie wiem, Amerykanina, no nie chciałbym, żeby moi chłopcy musieli gasić czyjś pożar i to tak totalnie, bo tamten w ogóle sobie nie radzi. Już pomijając to, że Amerykanie są raczej bystrzejsi w obserwowaniu tej wojny i wiedzą, że nie byłaby ona łatwa, ponieważ Rosja jest dość mocno naszpikowana nowoczesną bronią i wbrew temu, co się mówi, że tam tracą te lufy, artylerię i w ogóle, to tak jak mówię, to co widzę pod Bachmutem, to jest kierowana amunicja, to jest coraz więcej dronów samobójczych, to jest coraz więcej w ogóle dronów po stronie Rosji, to jest coraz lepsza walka ich oddziałów. To jak rozmawiałem z niektórymi żołnierzami, to że już praktycznie, i to z dobrymi żołnierzami, ludźmi, którzy zajmują się zadaniami specjalnymi, to że praktycznie z niektórych pozycji nie można podejść. To są już naprawdę dobrzy żołnierze, którzy się bardzo dużo nauczyli na tej wojnie. To jest dla nas zagrożenie. Produkują coraz więcej tańszych tych dronów, też samobójców. Coraz częściej ich używają, coraz lepiej namierzają artylerią. Bardzo szybko to robią, bardzo szybko już przekazują informacje. To już nie jest ten stary system sowiecki z początku wojny, który w ogóle, dzisiaj w ogóle taką ciekawą rozmowę miałem z pewnym żołnierzem, który powiedział, że jeszcze pół roku temu ta wojna zupełnie inaczej wyglądała, ale w tym momencie było zupełnie inaczej wygląda strony rosyjskie. Tak samo nasycenie środkami przeciwlotniczymi. Przecież lotnictwo jest tu prawie wielkim nieobecnym. Od czasu do czasu coś przyleci z jednej lub z drugiej strony, ale nie ma tego dużo. I teraz też zastanówmy się na przykład, no dobra, NATO ma tą wielką supremację lotniczą, oczywiście, nie przeczę. Nie jestem też wielkim ekspertem od wojskowości, ale no, czy Amerykanie na przykład mieliby wolę, żeby stracić mnóstwo dobrych pilotów, mnóstwo dobrego sprzętu, byleby tylko tej totalnej supremacji użyć na kraj, który jest bardzo mocno nasiąknięty dość dobrą bronią przeciwlotniczą? Ja nie wiem, ja mogę tylko zadawać sobie takie pytania.
Czy ja wierzę akurat w to, że ta przewaga Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o to lotnictwo, byłaby taka, że ta broń przeciwlotnicza byłaby niszczona. Mam taką wielką nadzieję, bo jednak też ten konflikt wydaje mi się pokazuje, że, no, że jednak NATO, a Rosja to jest w ogóle inny świat. I widać to choćby po tym, jak sobie radzi sprzęt natowski w Ukrainie, kiedy Ukraińcy go wykorzystują, a przecież no, dostają go, no jak powiedziałeś, niezbyt wiele. I właśnie jeszcze do tego bym chciał przejść. Powiedziałeś o tym, że 60 czołgów trafiło na Ukrainę z tych najnowszych. Proszę Państwa, to są informacje, które pojawiły się w wielu mediach ostatnio, że z tych wszystkich czołgów, które były obiecane Ukrainie, to one dalej tutaj docierają, ale na razie to dotarło 60. No i właśnie, jak odbierają ukraińscy żołnierze tą sytuację, że miało być tyle tego sprzętu, mówi się, że rzeczywiście jest go coraz więcej, ja też widzę, że jest tego sprzętu coraz więcej, natomiast czy to jest wystarczająco, bo to często też w Polsce się słyszy, że za dużo, że bardzo dużo sprzętu daliśmy, już wystarczy, już świat też da, już niech sobie Ukraińcy radzą. Czy ten sprzęt w ogóle to jest wystarczająca liczba na ten front?
To jest ogólnie te opinie takich domorosłów, generałów, którzy wyrośli w erze internetu, są bardzo zabawne. No front, przecież ten front jest ogromny, on ma ponad 1000 kilometrów. Walki takie bardziej intensywne toczą się nie w dwóch miejscach, w Bachmucie i na Zaporożu, tylko w kilku innych odcinkach. To trzeba wziąć jeszcze pod uwagę. Do tego jeszcze dochodzi próba przełamania ukraińskiej obrony na kierunku kupiańskim. I 60 czołgów, czego tak jak mówię, nie wszystkie były nowoczesne, bo to są połączone Leopardy A4, a Leopard A4 to już jest tak naprawdę dość stara konstrukcja i Leopard A6 na warunki tej wojny jest może nowoczesny, ale no i Ukraińcy mogą powiedzieć, że mogą go chwalić, tak? Tylko że jeszcze zabrakło tego, że ukraińscy żołnierze ile się na nim szkolili, ile trwało zgrywanie, właśnie. To jeszcze dochodzi do tego to. Taktyka natowska zakłada też pełną dominację lotniczą. Tego nie ma. Ja nie wiem, jak mieliby wykorzystać, bo te czołgi pękają jak każde inne, one nie są nieśmiertelne, tak? Zresztą sami widzieliśmy rozbite Leopardy. Ja widziałem kilka razy na Zaporożu. Widziałem, jak ten Leopard stał w polu, jak byłem na pozycji zero i widziałem też kilka Leopardów, które stały już gdzieś we wsi, były rozbite i nie wiem, czy to zrobiło lotnictwo, bo akurat jakiś tam udana szarża lotnictwa rosyjskiego była, czy po prostu były to maszyny już ściągnięte z tego nieszczęsnego pola minowego. Mhm. Ale widziałem ich kilka, tylko na Zaporożu zniszczonych. No to powiedzmy, ja widziałem takich czołgów 4 zniszczone, było ich 60 ogólnie, dostali Ukraińcy i ja widziałem te czołgi 2 miesiące temu. No to pytanie jest, czy takich strat nie było więcej? Ile tych czołgów tutaj już zostało? Ile z nich skanibalizowano? I co oni mają nadal zamiar z tym zrobić, tak? No i teraz kolejna sprawa, co Ukraińcy mówią, pytałeś. To ja wcześniej wspomniałem. Ukraińcy uważają, że ta kroplówka sprzętu, bo to jest kroplówka sprzętu, nie służy temu, żeby oni Rosję osłabili, żeby Zachód mógł coś wynegocjować ich krwią. I to jest bardzo smutna konstatacja. Dlatego też jestem bardzo ostrożny w ocenie naszych sojuszników, że może będą również chcieli bardzo mocno zachowawczo wobec nas postąpić, bo tak jak mówię, lepiej mieć własne zdolności obrony i to takiej konkretnej, żeby rozbić przeciwnika, niż liczyć na to, że sojusznik, bo nie podważam tego, że oni nam nie pomogą. Nie będę tego robił, bo byłoby to głupie. Nie wiem, co tam siedzi w głowach natowskich ekspertów, doradców, analityków. Wiem tylko, że Zachód postępuje tutaj bardzo mocno zachowawczo i też pewien nacisk na Polskę i na zbrojenia Polski był wywołany raczej tym, żeby pokazać nam, że jesteśmy państwem frontowym, że my powinniśmy starać się bardziej, tak? I Ukraińcy nie są z tego zadowoleni, że są wykorzystywani jako taki języczek uwagi do jakichś po prostu negocjacji.
Ja pozwolę sobie skomentować. Po prostu musimy, proszę Państwa, też pamiętać, że tam na froncie nie walczą idioci. To są inteligentni ludzie różnych zawodów, bardzo często ludzie, którzy mieli udane po prostu życie zawodowe, nie tylko służyli w wojsku, po prostu poszli do wojska półtora roku temu i albo wcześniej jeszcze w Donbasie, a w międzyczasie jeszcze mieli pracę, mają rodziny i oni sobie zdają sprawę z tego, obserwują informacje, infosferę, mają te, jak Państwo widzą, dostęp do Starlinków, jak są w lepszych warunkach, gdzieś na drugiej, trzeciej pozycji, nie na tej zerowej czy pierwszej, po prostu mają kontakt po prostu ze światem zewnętrznym, no i też mają jakieś swoje przemyślenia, no bo siłą rzeczy, jak są na froncie, walczą, no to dużo o tym myślą, obserwują to, co się dzieje. I rzeczywiście ja też się wielokrotnie spotkałem z takimi opiniami ukraińskich żołnierzy, że oni sobie zdają sprawę z tego, że ta pomoc mogłaby być większa, a niestety jest taka, no bo czują się w jakiś sposób wykorzystywani jako po prostu element wielkiej polityki. Czy tak jest? Nie wiem, nie wypowiadam się, jestem tylko dziennikarzem. Tak samo nie ze wszystkim się, jeśli chodzi o kwestię NATO, z Miłoszem zgadzam, ale mamy tutaj całkowitą otwartość i to już też Państwo muszą w swoich głowach rozważyć, czy jak Państwo do tego podchodzą. Natomiast ja jeszcze chciałem wrócić do Ciebie na koniec, bo już się trochę trzymam. Już dłuższa rozmowa nam wyszła, ale chciałem Cię jeszcze zapytać, jesteś tam już jakiś czas. Rozumiem, że jak długo zostaniesz teraz w Donbasie?
Do połowy września zamierzam tutaj zostać. Później trzeba wracać do kraju, bo no, trzeba wracać do pracy. Jestem wolontariuszem, na tym nie zarabiam. Nie jestem najemnikiem, tak jak twierdzą złośliwi. Takich wolontariuszy jak my, jest jeszcze tylko druga grupa GSR, grupa szybkiego reagowania. I tylko praktycznie my działamy, jeżeli chodzi o Polaków, na pierwszej i na zerowej linii frontu. I ryzykujemy tutaj swoim życiem, można powiedzieć, za ideę, za doświadczenie, za to, co możemy stąd wynieść i mam nadzieję też przekazać pewnym grupom i proobronnym, a może nawet samemu systemowi obronnemu w Polsce, ponieważ tej wiedzy tutaj się dość sporo zebrało i wiele rzeczy jest do aktualizacji. I tak jak mówię, no, wracam stąd, chcę podjąć pracę i chcę działać też promując rozwijanie polskiej obronności w oparciu o to, co tutaj widziałem, razem z podobnymi grupami i fundacjami. Bo uważam, że to się nam bardzo mocno przyda.
No, miejmy nadzieję, żeby się nie przydało tak już w jakiejś większej sytuacji, jakiegoś konfliktu, bo to ja, proszę Państwa, osobiście wierzę, że nigdy za naszego życia nic takiego się nie stanie, natomiast trzeba się zabezpieczać. Ja jeszcze tylko dodam, że cały czas na Ukrainie działa wiele fundacji, które wspierają armię ukraińską, wspierają po prostu cywilów, to są polskie fundacje, po prostu też wolontariusze, którzy są nawet niezrzeszeni w jakichś fundacjach, jeżdżą tak z potrzeby serca, więc to też o tym trzeba pamiętać. Są też paramedycy, którzy działają trochę dalej, nie na pierwszej linii frontu, no i są też polscy, dalej są polscy ochotnicy, którzy, proszę Państwa, służą, walczą za Ukrainę, ale myślę, że też wielu z nich walczy za swoje idee i walczy też za bezpieczeństwo Polski, bo wielu takich znam, którzy takich też znam, kilku zginęło, którzy w to wierzyli, ale powiedz mi, jesteś tam, no i ryzykujesz życiem. Jak ty do tego podchodzisz, do tego ryzykowania życiem, ale też no, zakładam, że masz jakąś rodzinę, przyjaciół. Jak oni do tego podchodzą, że nagle wyjechałeś z tej Suwalszczyzny, która raczej jest bezpiecznym miejscem i znalazłeś się w Donbasie?
No, nie byli zbyt zadowoleni, jeżeli mogę to krótko ująć. Próbowali mnie powstrzymać. Ale jeżeli już tutaj jestem, to trzymają kciuki, żeby mi nic się nie stało, żeby, że tak powiem, robota była zrobiona. A z tyłu głowy, bo można powiedzieć, że na moim chrzcie bojowym miałem taki moment. W pewnym momencie, jak to była noc, wszędzie coś gdzieś wybuchało, latało, a chłopaki, którzy mnie prowadzili, szukali ciał i nie mieli pojęcia, gdzie w ogóle są. I gdzie te ciała są, i Później mieliśmy iść do rannych, pogubili się sami prawie na polu minowym. Ja miałem z tyłu głowy takie, no chłopie, co ty w ogóle tutaj robisz z nimi? Jacyś obcy ludzie się prowadzą w nocy przez pole minowe, latają moździerze. Ale później pojawiła się ta myśl, że nie, no jesteś tu, żeby wykonać pewną pracę, ty ją musisz wykonać, ty masz tutaj swoje obowiązki. I teraz mam to z tyłu głowy, że no dobra, może mi się coś stać, oczywiście, ale najpierw muszę wykonać zadanie, wykonać swoją pracę. A jeszcze poza tym, no jeżeli poznaje się chłopaków takich jak tutaj, zawiązuje się takie swoiste braterstwo, no to później ciężko jest ich zostawić, tak, i trzeba im pomagać. No i jeszcze kwestia pewnej adrenaliny, może to się nie wyda popularne, to co powiem w tym momencie, ale no, niektórych to pobudza, niektórzy to zaczynają po prostu lubić, tak. Ja ten skok adrenaliny lubię i nie jest to tak, że ja tu jestem po to, żeby uprawiać sport ekstremalny, absolutnie nie, bo nie jestem turystą wojennym, ale no jest coś takiego w człowieku, budzi się pewna bestia, tak, i chce to robić. Nie, i trzeba uważać, żeby to nie uzależniło, tak, bo później można popaść w jakąś rutynę i rzeczywiście źle skończyć.
A mówisz bliskim, jak wychodzisz na akcję? Czy raczej dopiero jak wrócisz, jak już
mówię.
Jesteś bezpieczniejszy?
Mówię, teraz mówię, tak. Nie chcę nikogo okłamywać. Bo czemu mieliby się dowiadywać, nie wiem, od ludzi obcych, że byłem gdzieś i mi coś się stało. Lepiej jak są przygotowani psychicznie, moim zdaniem.
No rozumiem. I planujesz, że to będzie w połowie września wracasz, ale jeszcze chcesz wracać potem na Ukrainę, czy na razie jeszcze nie planujesz, jak to wygląda?
Myślę, że nie będę wykluczał tego, że tu wrócę. Tylko, że no, tak jak mówię, będę musiał wrócić do pracy i parę miesięcy odbębnić, tak, gdzieś, żeby, no, żeby móc później wziąć jakiś urlop i spróbować jeszcze raz. A w międzyczasie zaangażować się w działanie fundacji, promowanie, rozwijanie obronności naszego kraju i tej świadomości przede wszystkim obronnej, takiej cywilnej, której moim zdaniem bardzo mocno brakuje na poziomie takim, jak wcześniej wspomniałem, metafizycznym, a i teraz takim, no można powiedzieć też technicznym, tak, bo ludzie po prostu nie wyobrażają sobie, jak ta wojna tutaj wygląda. Jest, narosło bardzo wiele mitów i to też należy tłumaczyć.
Jasne. No tutaj do tego się akurat przychylam, że im większa będzie świadomość w Polsce też tego, co się tutaj dzieje, to no, też dlatego tutaj pracuję. Posłuchaj, chciałem cię na koniec zapytać, czy chcesz coś powiedzieć dla naszych widzów, to już tak na koniec, coś od ciebie?
Na pewno uważam, że każdy dzisiaj w Polsce powinien zadać sobie pytanie, czy czuje się totalnie bezpieczny i komfortowy w sytuacji, w której się znaleźliśmy. Bo oczywiście można uciec w problemy pierwszego świata i sobie nie zwracać uwagi na to, co się dzieje na Ukrainie. Bo nie powiem, każdy może być zajęty własnym życiem, tylko trzeba mieć z tyłu głowy, że to kiedyś może przyjść do nas. I tak jak mówię, należy podchodzić zachowawczo do tego, że jesteśmy w wielkim sojuszu i zabić tym czujność. Bo nie chodzi o to, żeby negować to, że NATO nam nie pomoże, tylko że chodzi o to, żeby tą pewnością, że nam pomoże, nie zabijać w sobie tej czujności, coś ze sobą robić, szkolić się. Ja nie mówię, że chodzić od razu do WOT-y, z pełną grup proobronnych. Uważam, że każdy mężczyzna chociaż powinien nauczyć się strzelać, dzisiaj nawet latać dronem, tak. Kursy medyczne w wojsku, które są w tym momencie niby na poziomie sekcji, też wiemy mniej więcej, jak to wygląda. Uważam, że poziom tego powinien zostać podniesiony. I ogólnie ludzie powinni bardziej zwracać uwagę na obronność, nie tylko na własną kieszeń i zwracać uwagę za to, za co by ginęli, za to, co chcieliby bronić, bo ucieczkę do innego kraju, no, może się udać. Nie powiem, do któregoś kraju NATO jakiś mężczyzna może uciec, tak, jeżeli go nikt nie złapie na bramce i nie cofnie i nie wyląduje jeszcze w oddziale z piętnem kogoś dezertera i no, będzie szturmował jako pierwszy. Może tak być, tylko że piętno życia kogoś takiego, kto jest uznany za tchórza, nie dość, że przez własne społeczeństwo, to jeszcze prawdopodobnie przez społeczeństwo, które go przygarnie, najprawdopodobniej nie będzie niczym fajnym i to widzimy po tym, jak niektórzy, jak wielu Polaków już dzisiaj reaguje na takich Ukraińców, którzy się wykupili, a którzy są w Polsce i praktycznie nic nie robią dla swojego kraju, a sobie lekko żyją, że tak ujmę to eufemistycznie, i są pariasami tutaj, jak i u nas. Więc może zadać sobie takie pytanie, czy warto by było uciekać.
I z tym badaniem Państwa zostawiam. Bardzo dziękuję Miłosz za rozmowę. Proszę Państwa, moim gościem był Miłosz Jezierski, prosto z Donbasu. Opowiedział o tym, co tam w tej chwili widzi. Dziękuję Miłosz.
Dzięki.
Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.